Jezus powiedział do swoich uczniów: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech słowa Ewangelii schodzą na szczęście.
Wczoraj w rekolekcje mówiliśmy o ojcostwie, o tym, co związane z ojcostwem, o tym, jak bardzo potrzebujemy poznać Ojca, bo dzięki temu, jak poznajemy Ojca, lepiej potrafimy poznać też, kim my sami jesteśmy, że po prostu zbliżamy się do tej tożsamości, do tego, kim ja właściwie jestem, co mam robić. I mówiliśmy też, że często wiele ran temu towarzyszy, czy ze względu na to, że nasi rodzice nie stanęli na wysokości zadania, czy też w drugą stronę, czyli że my nie byliśmy dobrymi dziećmi, dobrymi synami i że tutaj z tego mogło być wiele ran, co przeszkadza nam widzieć Ojca, Boga Ojca w prawdzie, a jednocześnie nie pozwala nam prawdziwie widzieć także samych siebie. Dzisiaj chcemy mówić o matce. O matce. To nie znaczy tylko o kobietach, bo za tym słowem matka kryje się płodność. O płodności bardziej chcemy mówić. A to też jest związane z ojcem, też z mężczyznami, bo mężczyźni też powinni być płodni. I jednocześnie też to, co jest wielkim powołaniem Boga, co jest wielkim darem, co jest wielkim zaufaniem Boga wobec każdego i każdej z nas, który pozwala nam właśnie przyjmować Jego życie i to życie przekazywać, to Jego życie przekazywać dalej. Nie tylko w ciele, ale też i w duchu. To święty Augustyn bardzo pięknie podkreśla, że mówi, że kobieta powinna zrodzić dziecko dwukrotnie. Raz w ciele, a potem w Duchu Świętym. I to samo jest z mężczyzną. Powinien zrodzić swoje dziecko dwukrotnie w ciele, ale także w Duchu Świętym. Dopiero wtedy jest pełnia człowieczeństwa. Jeżeli by tylko zrodził w ciele, to jest za mało. Bo to jest jeszcze człowiek niepełny, niedopełniony. I to jest jakaś nasza niezwykła odpowiedzialność, która też domaga się wielkiego otwarcia na Boga, który jest dawcą życia. Nie tylko dawcą życia tego fizycznego, ale też i może przede wszystkim dawcą tego życia duchowego. Chcemy wziąć jako fragment Ewangelii, którym chcemy się podeprzeć dzisiaj, zwiastowanie. Kiedy widzimy, jak anioł przychodzi do Maryi i mówi: oto zwiastuję Tobie radość wielką, będziesz miała syna. I ona mówi na to: ale jak to się stanie, skoro nie znam męża? Czy niektórzy, jak tłumaczą, jak to się stanie, skoro nie mam mocy w sobie? Nie widzę, jakby to było możliwe. Czy ja mogę podjąć się tego zadania? czy ja będę umieć to zrobić, czy ja będę umieć przyjąć to życie. Co więcej, mało tego, że przyjąć, to jeszcze właśnie je urodzić, wychować i potem pozwolić się właśnie temu życiu, które ja urodziłem, czy które przeze mnie przyszło na świat, mną zajmować. W takiej anegdocie tak to wygląda. To mnie spotkało konkretnie. Mieliśmy takiego starszego ojca, który był filozofem i on tak lubił chodzić po klasztorze i tak zaczepić brata i coś tam z nim zagadać. I pamiętam, ja kiedyś idę korytarzem, on do mnie podchodzi, ojciec Jerzy, i mówi tak, jak na filozofa przystało. Czy ma brat takie doświadczenie, że poczyna się myśl? Ja mówię, czasami miewam. A czy ma brat takie doświadczenie, że tak trudno tą myśl donosić, a urodzić? I można by dalej powiedzieć jeszcze, a wychować? A potem dać się tej myśli ogarnąć i się sobą zaopiekować? To wszystko jest jakiś proces i on nie trwa krótko, ale jednocześnie jakby na każdym etapie potrzebujemy Bożego wsparcia, bo sobie sami z tym nie radzimy. I jak ten anioł mówi do Maryi, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, bo to, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Ona odpowiada, amen, niech tak się stanie, niech tak będzie. Wierzę w to i przyjmuję życie i daję się prowadzić. To jest wielka tajemnica płodności, która dotyczy każdego i każdej z nas.
Ta scena, którą przywołałeś tutaj, nasuwa mi kilka myśli. Oprócz tej płodności, którą daje Bóg, Maryja na tą płodność musiała wyrazić swoją zgodę. Ona musiała zgodzić się na stanie się matką z 14-letniej dziewczyny, jak przekazuje tradycja, bo taka była w owych czasach. 14-letnie dziecko w naszym kontekście, można powiedzieć, stawało się już dorosłym. Z 14-letniej dziewczyny stała się nagle kobietą, matką. Ona musiała się na to zgodzić, przyzwolić na to. To na mocy jej wolnej decyzji, na mocy jej tak, dopiero Bóg mógł ingerować. Ona odpowiedziała Bogu, ale odpowiedziała w wolności i zgodziła się na to bycie matką. Więc jej macierzyństwo było konsekwencją jej wolnego wyboru. Wolnego i odpowiedzialnego. Nawiasem mówiąc, jak wszyscy tu jesteście, myślę, że przyznacie mi rację, że wolność zakłada odpowiedzialność. Nie może człowiek niedojrzały, człowiek, który nie jest jeszcze ukształtowany, być rodzicem. Znaczy się może, bo jest do tego zdolny, ale jakie będą tego konsekwencje? Dlatego Kościół jakby uczy i nawołuje, z natury wynika to, Kościół to tylko jakby definiuje, żeby nie bawić się ludzką seksualnością, nie bawić się własną seksualnością, seksualnością drugiego człowieka. To jest fajne, owszem, w swoim czasie i przy przy dojrzewaniu, przy pełnej dojrzałości, można by tak powiedzieć. Ale wróćmy do macierzyństwa. To macierzyństwo jest konsekwencją wolnego wyboru. I to, co tutaj powiedziałeś, że ona zakłada, żeby to dziecko donosić, żeby je urodzić, wychować, wypuścić w świat, co jest bardzo trudne. Zwłaszcza dla matki, która zawsze je ma przy sercu i dla matki zawsze dziecko będzie dzieckiem, prawda? Dać się później zaopiekować. Maryja to bardzo świetnie zrozumiała. Mówię o tym dlatego, żeby przy okazji tej refleksji zadać nam pytanie, czy ja w pełni ponoszę konsekwencje bycia matką? Dlaczego to pytanie jest tak ważne, że w pełni? Ponieważ dziecko to rzutuje na dziecko po prostu. Dziecko odczuwa to, czy ktoś chce być jego matką, czy też nie, pomimo tego, że jest już na świecie. Zwłaszcza dziecko, które jest w tej pierwszej fazie życia, mając rok, dwa, trzy. Zobaczcie, że ono jeszcze nie funkcjonuje w kulturze. To jest takie pierwotne doświadczenie. Dziecko nie potrafi udawać, nie potrafi przybierać masek. Ono przyjmuje świat takim, jakim jest. Nawet niewerbalnie, nawet nie umiejąc mówić. To się wyraża w zachowaniach matki. On to przyjmuje. Jeśli matka przytuli z miłością, on tę miłość przyjmie. Jeśli matka nie będzie w stanie, bo będzie zmęczona, będzie zniechęcona, ono to także przyjmuje. Właśnie mówię w tym kontekście o tej odpowiedzialności. I to dziecko przyjmuje, stara się asymilować, jakby przyjmować do siebie te uczucia, które ta matka mu przekazuje. I ono się kształtuje w ten sposób. Ono kształtuje swoją wartość, bo niby skąd ma ją zaczerpnąć, jeśli nie od matki. To jest, tak mi się nasunęło, coś bardzo boskiego w tej relacji. Zobaczcie, jeśli człowiek traktuje na serio Boga, on nie może przed Nim udawać. On musi stanąć przed Nim w prawdzie, niejako mówiąc obrazowo, niejako nagim. Wszystko nagie i otwarte jest przed Twoimi oczami, mówi psalmista. Podobnie przed dzieckiem. Matka to dobrze wie, ona nie może udawać. Ona nie może być nieszczera. To wymaga prostolinijności. I stąd mówię o tej konsekwencji, tej odpowiedzialności, o tej dojrzałości bycia matką. To jest coś takiego, co matki świetnie rozumieją i też rozumieją, że trudno jest to unieść tak konsekwentnie dzień po dniu. Do tego się trzeba długo przygotowywać, do tego potrzeba wsparcia. I należy, jak rozmawiam z matkami, jak im towarzyszę na drodze i duchowej, i tej ich macierzyńskiej, należy o tym dziecku po prostu mówić, nawet takiemu miesięcznemu, nawet takiemu trzymiesięcznemu, które jeszcze nie rozumie. Synu, córko, ja Ciebie bardzo kocham. Synu, córko, jestem bezradna, jestem zmęczona. Oczywiście nie zawsze. Tu już jest jakby moment rozeznania i zdrowego rozsądku dla każdego z rodziców. Takim przykładem jest właśnie Maryja, która konsekwentnie jakby wypełnia tą rolę matki. Taką sztandarową sceną, która pomogła mi to zrozumieć, jest to, że nie wiem, czy pamiętacie, jak Jezus zaginął, gdy wracał ze święta Paschy z Jerozolimy, a ci go szukali, Józef i Maryja, między krewnymi, znajomymi, i gdy go znaleźli, co mówi Maryja? No, synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Ona wylewa przed nim to wszystko, co ma w sobie. Mówi o tym, bo wie, że może powiedzieć. A syn spokojnie przyjmuje, tłumaczy. To jest takie bardzo pomocne do zrozumienia tej postawy matczynej. Warto to przemyśleć. Warto jakby zatrzymać się nad tym aspektem macierzyństwa. Myślę, że matki w sposób bardziej bezpośredni, czy kobiety w sposób bardziej bezpośredni to wiedzą. Ja mam tą wiedzę i to doświadczenie z drugiej ręki, z bycia synem, z rozmów.
Dzisiaj prorok Izajasz też mówi o tym, właśnie odnośnie płodności. Mówi, że Bóg zsyła deszcz i ten deszcz nie wraca z powrotem bezowocnie, dopóki nie użyźni tej ziemi, która wyda plon. Ale jednocześnie można by spytać, a co jest taką przeszkodą w tej płodności? Że Bóg zsyła wszystko, co jest potrzebne, abyśmy byli płodni, a co jest przeszkodą? I wydaje się, że największą przeszkodą wobec płodności jest pycha. Pyszne myślenie, że ja lepiej wiem, że jestem mądrzejszy od Boga, że jestem mądrzejszy od innych, że ja lepiej wiem, jak ma być. Niezwykłe są te słowa, które Bóg kieruje do Anny, matki Samuela, o których czytamy w drugim rozdziale pierwszej księgi Samuela, która była bezpłodna. Mówi do niej Bóg: nie mówcie więcej słów pełnych pychy. Z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym i On ocenia uczynki. Łuk potężnych się łamie, a mocą przepasują się słabi. Za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają. Niepłodna rodzi się dmioro, a matka wielu dzieci usycha. To słowo też dotyczy tego, który ma już dużo rzeczy. Może ma właśnie wiele dzieci, ale tak naprawdę przez swoją pychę to jest bezowocne. Im więcej tych rzeczy ma, im więcej dzieci ma, to nie znaczy, że jest w nich Boże życie i że wszystko jest według Jego zamysłu. Bo te wszystkie rzeczy i te wszystkie dzieci mogą być dla Ciebie źródłem utrapienia i smutku. Że nie ma w nich i w tych rzeczach, i w tych dzieciach Bożego życia, Bożego szczęścia, Bożego pokoju, Bożej radości. Nie to jest miarą. Patrzymy na Abrahama, który miał obietnicę: będziesz ojcem wielu narodów. I jest już w podeszłym wieku, a nie ma wciąż żadnego potomka. Przychodzą aniołowie i mówią: za rok o tej porze będziesz miał syna. A Sara w namiocie się śmieje. I oni pytają: czemu się śmiejesz? A ona: ja się wcale nie śmiałam. A oni mówią: śmiałaś się. Myślałaś, co ja, już staruszka w podeszłym wieku, mam teraz zażywać rozkoszy z mężem? Śmiałaś. Wielką przeszkodą jest pycha. To jest bardzo głęboko w nas. Mówią, że to jest pierwszy, główny grzech, pycha. Że ja jestem mądrzejszy od Boga i lepiej wiem, jak to ma wszystko wyglądać. Trzeba bardzo na to uważać. Przypomina mi się taka anegdota. Nie wiem, czy ona się nadaje do kościoła, ale powiem. Budzi się żona w nocy. Patrzy, mąż chodzi po pokoju, w tą i z powrotem. Pyta: Mężu, co tak chodzisz? A on: Seksu mi się chce. A ona: No to chodź. A on: No to chodzę. Pozwoliłem sobie na tą anegdotę, dlatego że widzę, że ona jest bardzo prawdziwa również w kontekście duchowym. Ile my chodzimy do kościoła? Ile my chodzimy na modlitwę? Czy coś z tego wynika? Możemy latami chodzić, latami się modlić i być bezpłodni. Być bezpłodni, such jak pustynia. Widzimy to właśnie u Zachariasza, u Elżbiety. Ludzie bardzo pobożni, bardzo świątobliwi, ale cały czas bezpłodni. Widzimy potem, jak anioł rozmawia z Zachariaszem i mu nawet zwiastuje, że będzie miał syna. On nie wierzy. I mówi mu anioł: ty nie wierzysz, dlatego będziesz niemy przez 9 miesięcy. Najwyraźniej się nawrócił, gdyż jak tylko odzyskuje mowę, po tym jak napisał na tabliczce Jan będzie mu na imię, śpiewa hymn uwielbienia, hymn wielki, wzniosły, którym się modlimy codziennie w jutrze. Trzeba uwielbiać Boga, żeby On dał nam płodność. Bardzo poruszające dla mnie są słowa modlitwy papieża Franciszka, który odnosi się właśnie do tej sceny z Elżbietą. On tak się modli, tak mówił w homilii: Panie, chcę być owocny. Chcę, aby moje życie dawało życie. Aby moja wiara była płodna. Rozwijała się i mogła obdarzać innych płodnością. Panie, jestem bezpłodny. Nie mogę, ale Ty możesz. Jestem pustynią. Nie mogę, ale Ty możesz. Czy mam w sobie taką wiarę? Czy ja umiem modlić się, wołać do Boga, szukać różnymi sposobami Bożego błogosławieństwa i łaski? To jest niezwykła scena, jak Dawid tańczy przed arką, uwielbia Boga, a jego żona Mikal patrzy na niego, widzi, jak się król w cudzysłowie wygłupia, chociaż on uwielbia Boga całym ciałem, całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całą mocą, i wzgardziła nim, tym, który się modlił i uwielbiał Boga. Jest napisane: pozostała bezpłodna do końca życia. Że pycha i wzgarda wobec Bożej mocy może uczynić mnie bezpłodnym, może mnie uczynić pustynią do końca życia. I trzeba szukać i u Boga, i u braci, u sióstr, tam, gdzie tylko widzę, że jest możliwe życie, wsparcia, prosić wzajemnie siebie o modlitwę. Nas, dominikanów, bardzo tego uczą nasze mniszki, siostry dominikanki, szczególnie te ze świętej Anny spod Częstochowy. Mają wielkie zasługi w wypraszaniu dzieci małżeństwom bezpłodnym. Absolutną mistrzynią była siostra Rozariana. Siostra Rozariana była córką rabina Warszawy. W pewnym momencie swojego życia, nie wiem ile mogła mieć lat, kilkanaście, weszła do kościoła ze swoją nianią i, jak opowiada, spotkała Jezusa żywego, zobaczyła Jezusa żywego. I potem jej to nie dawało spokoju przez wiele lat. Tak nie dawało spokoju, że musiała uciec z domu. Nająć się, chociaż był to dość zamożny dom, nająć się na służbę gdzieś u obcych ludzi, żeby doczekać pełnoletności, a potem, jak doczekała pełnoletności, zgłosić się do klasztoru, do sióstr. I ona miała bardzo bezpośredni przystęp do Pana Jezusa. Ona mówiła, on jest z mojego narodu. Ona nie mówiła, ja jestem z jego narodu, tylko mówiła, on jest z mojego narodu. I mówiła, jak przechodziła obok krzyża, to siostry mi opowiadały. Och, Żydku, Żydku, jak ja ciebie kocham, tak mówiła. Albo mówiła, jak tam się kiedyś przewróciła ze schodów, sobie złamała nogę, to krzyczała na cały klasztor, tak siostry opowiadają. Ty, Żydzie, jak cię matka wychowała, nic mnie nie pilnujesz. I tak to do Pana Jezusa, prawda? Bardzo prosto. I ona właśnie w takiej prostej modlitwie okazało się, że była bardzo skuteczna w wypraszaniu dzieci. Przychodziła już taka do tej rozmównicy starsza, była już tamta krata, jak u mniszek. Przychodziła, ci młodzi tam siedzieli. A ona przychodziła i mówi tak, co ma być? Chłopiec, dziewczynka, jak ma mieć na imię? Oni tak drżącym głosem coś tam mówili, a ona, da się załatwić. Rzadko, chociaż czasami się zdarzało, że powiedziała, tu nic nie zrobimy, tu nic nie poradzimy. Ale w większości wypadków da się załatwić. I dawało się załatwić. Niezwykle ważna rzecz. Płodność, macierzyństwo, ojcostwo, rodzicielstwo. Bez tego nie jesteśmy spełnieni, nie jesteśmy dopełnieni. Bóg dla nas tego ogromnie pragnie. Czy to w sferze fizycznej, czy to w sferze duchowej. Inaczej nasze życie też nie miałoby sensu. Czy my po to wstępowaliśmy do klasztoru, żeby być bezpłodni? Nic mylniejszego. My mamy wielkie ambicje z Tomaszem. Chcemy być bardzo płodni. I tak mamy zamysł. Taki jest też, taka jest obietnica dla nas. Że będzie miała wiele dzieci ta, która jest bezżenna. Będzie miał wiele dzieci ten, który jest bezżenny. Bo taki jest zamysł Boży. Ile ja mam dzieci, żebyście wiedzieli? Takich, którzy nie mówią tylko ojcze, dlatego że jest taki zwyczaj. Ja nie wiem dlaczego. Ja tego sam nie rozumiem. Jak oni widzą to we mnie? Jest to dla mnie tajemnicze. A jednocześnie jestem dzięki temu bardzo, bardzo szczęśliwy. Jak ja przyjeżdżam do domu i mamie mojej mówię, to są moje dzieci, mam. Twoje wnuki. Mama to rozumie. A co tam u twoich dzieci, pyta z duszpasterstwa. Co tam u twoich dzieci? Musi być płodność. Bardzo o to zabiegajmy.
Ja się tego bardzo boję, co powiedziałeś właśnie. Boję się tej, mówię to zupełnie szczerze i bardzo poważnie, boję się tej impotencji duchowej. To jest już, to jest takie samobójstwo duchowe dla duchownego także. I myślę, że dla każdego człowieka, bo każdy człowiek na każdym etapie swojego życia, specjalnie mówię tutaj każdy, bo tak jest, jest powołany do płodności. Powinien być płodnym. Ta płodność ma wiele wymiarów. Można ją realizować na wiele sposobów. Duchowo, fizycznie, biologicznie. Ja chciałbym powiedzieć na sam koniec już o takim zagrożeniu płodności, które jakoś najczęściej słyszę przy rozmowach, przy towarzyszeniu matkom, przy towarzyszeniu rodzinom. Otóż często mówią, że brakuje im godności matki, tak mówią, że czują się jak te maszynki do rodzenia, do opieki, do prania i tak dalej. Że gdzieś nie mam czasu dla siebie. I wczoraj jak rozmawiałem z mamą, to mówi, że matka powinna mieć czas dla siebie, ponieważ to uczy dziecko godności. Dziecko owszem jest w centrum, zwłaszcza jak jest małe i wszyscy powinni się nim opiekować, zapewnić mu troskę, bo po prostu do trzeciego roku najnormalniej w świecie nie przeżyje, gdy nie będzie miało kogoś z boku, kogoś, kto się nim opiekuje. Tutaj znowu święta rodzina mi staje przed oczyma. Ale matka przy tym też powinna zadbać o siebie. Bo skąd ma czerpać dla swojego dziecka? Ten wymiar przeżywania płodności też obecny jest w naszym zakonie, na tej płaszczyźnie duchowej, że my musimy iść do kaplicy przed Chrystusem, z Jego słowem swoje wysiedzieć, przetrawić je, przeżyć w najlepszym wypadku i dopiero później głosić, bo później to będzie, bo inaczej będzie to suche. Podobnie matka, opiekując się dzieckiem, powinna też zadbać o siebie, bo wtedy dziecko będzie zupełnie inaczej funkcjonować. Jeśli matka mu tego nie pokaże, ona nie będzie, to dziecko nie będzie wiedziało, jak ono w przyszłości ma się akceptować, jak ma siebie kochać, jak ma o siebie zadbać. Ono musi wiedzieć, jak ono ma siebie traktować, a tego się uczy od matki. Matka taka dbająca o siebie, akceptująca siebie, to jest radość dla dziecka. Ona daje temu dziecku radość, daje temu dziecku wolność, daje temu dziecku poczucie własnej wartości. Dziecko się cieszy, jak matka sobie kupi nową sukienkę, nowy beret. Maryja jest taką matką, matką towarzyszącą, dbającą o siebie i dającą temu dziecku wolność. Przypomnijcie sobie taką scenę, gdzie Jezus naucza, tłumy wokół Niego, a ktoś przychodzi, mówi, oto Twoja matka i bracia chcą się spotkać z Tobą, a Jezus mówi, nie, tu jest moja matka, moi bracia, ci, którzy teraz mnie słuchają. I ewangelista, redaktor zostawia Maryję milczącą. Ona tam się nie dobija, o synu, synu, co ty, matki nie przyjmiesz, no matkę rękę podnosisz. Prawda? Nie, ona zostaje w milczeniu i ona mu towarzyszy. Ona mu daje tą wolność. Krzyż jest tutaj szczytem tego wszystkiego. Że ona stoi pod krzyżem, towarzyszy mu. Ona stoi w bezradności pewnej, ale jest przy nim, jest matką w wolności. Ona ma nie wyrzuca, synu, gdzieś ty zaszedł na krzyż, no daj spokój. Nie. No towarzyszy mu ona, jak go zdejmują, ona go przyjmuje na ramiona. Rozważamy to w drodze krzyżowej między innymi. Macierzyństwo więc w sposób naturalny, biologiczny i w sposób duchowy jest dla każdej z nas spełnieniem. Płodność jest dla każdego człowieka spełnieniem. Jest bardzo ludzkim spełnieniem. Spełnieniem kobiecości, spełnieniem męskości. Bóg chce, abyśmy byli płodni, abyśmy rodzili i z ciała, i z ducha. Módlmy się o to przez Maryję, przez Józefa, opiekuna, przez tych świętych małżonków, którzy zostali kanonizowani. Módlmy się, aby każda kobieta uznała w sobie matkę, aby była konsekwentna podjęciu tego obowiązku macierzyństwa. Także ojcowie, to dotyczy także nas, mężczyzn, ojców. Prośmy o to podczas tych rekolekcji, podczas tej Eucharystii.